Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera oddźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Tę dzisiejszą refleksję, to kazanie podzielę na dwie części. W pierwszej części zatrzymamy się trochę nad tym fragmentem Janowej Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy. A w drugiej części, jako że dzisiaj zaczynamy tydzień modlitwy o powołania, zatrzymamy się w temacie kapłaństwa. Porozmawiamy sobie troszeczkę o księżach. Nie da się ukryć, że księża to jest temat chodliwy. O księżach się mówi. Jedni o księżach mówią dobrze, chwalą, podziwiają, a inni przeciwnie. Widzą w księżach przyczynę wszelkiego zła. Krytykują, oskarżają. Księża to taka grupa społeczna, która jest na świeczniku, jak mówi Ewangelia, ale można powiedzieć, że bardziej na celowniku. Księża są różni. Pamiętam we wrześniu, kiedy zaczynałem uczyć w drugich klasach w 114, na pierwszej lekcji, kiedy już przerobiliśmy temat, kiedy już lekcja miała się kończyć, zapytałem dzieci, czy mają jakieś do mnie pytania, czy chcą o coś zapytać. I wtedy w pierwszej ławce rękę podniósł do góry mały chłopak, tak zmierzył mnie wzrokiem i zadał pytanie, czy wszystkie księdze są takie grube. No i zastrzelił mnie. Na szczęście zadzwonił dzwonek i nie musiałem mu tłumaczyć. Ale takie pytanie w głowie młodego człowieka się zrodziło. Ciekawe, czemu tylko patrząc na mnie, nie? W takim kontekście, ale zostawmy. Wracamy do Ewangelii. Moi drodzy, w Ewangelii święty Jan mówi nam o dwóch obrazach. Z jednej strony mamy dobrego pasterza, a z drugiej strony mamy Jezusa, który mówi o sobie, że jest bramą. Obraz dobrego pasterza pewnie mamy gdzieś przed oczyma. Piękny obraz. Jezus stoi z laską w ręku, na barkach, na ramionach ma jakąś małą owcę. Mówimy, że pewnie najsłabszą, najbardziej chorą, najbardziej zmęczoną, wyczerpaną i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak wy, ale ja często siebie widzę w tej owcy. Kiedy życie zaczyna przerastać, kiedy jakieś problemy się pojawiają, to lubię sobie siebie wyobrazić na plecach Jezusa. Czuję się wtedy tak dobrze, tak bezpiecznie. I ten obraz gdzieś tam nam towarzyszy. Jezus mówi, ja jestem dobrym, dobrym, to słowo dobrym jest ważne, dobrym pasterzem. Ale dzisiaj mamy w Ewangelii też ten drugi obraz. Jezus mówi o sobie, że jest bramą owiec. Co to znaczy? Żeby zrozumieć ten obraz, trzeba się przenieść troszeczkę do Palestyny i trzeba wiedzieć, że pasterze palestyńscy wypasali swoje owce, swoje trzody w takich specjalnych pastwiskach. Pastwiska jak pastwiska, ale otoczone były takim wysokim murem. Mur wysoki nie pozwalał na to, by owce wyszły z tego pastwiska inną drogą niż tylko tą jedną, jedyną bramą w tymże murze. I wyobraźcie sobie, że ci palestyńscy pasterze wpadli na taki pomysł, jako że musieli tych swoich owieczek pilnować nie tylko w dzień, ale i w nocy, że kiedy byli znużeni snem, kładli się właśnie w tej bramie, w poprzek, jeden obok drugiego. I kiedy jakiejś owcy przyszłoby do głowy, by z tego pastwiska wyjść, musiałaby przejść po tych pasterzach, dosłownie ich depcząc. I pasterze mieli pewność, że przez to, przez nich żadna owca od stada nie odejdzie. I w drugą stronę, gdyby ktoś chciał wejść do pastwiska, na to pastwisko, to również musiałby podeptać tychże pasterzy. I wtedy mówiło się, że pasterze są bramą owiec. Jezus tego właśnie obrazu używa. Dlaczego? Co chce nam przez to powiedzieć? Dlaczego mówi, że On jest bramą owiec? To tak, jakby, drodzy, chciał powiedzieć, słuchajcie mnie, ludzie, poza mną nie ma innej drogi, innego wejścia do nieba. Nie ma żadnej drogi na skróty, nie da się wejść do nieba na przełaj, nie da się wejść do nieba jakimś innym przejściem, jak tylko przeze mnie. Co to znaczy, że Jezus jest dla nas bramą? Dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy są przekonani o tym, że będą zbawieni, ale z drugiej strony odrzucają sakramenty święte, odrzucają Ewangelię, bo mają swoją, odrzucają Jezusowy krzyż, bo mówią, że cierpienie nie jest w modzie, że żyje się raz, że z życia trzeba brać pełnymi garściami. Jeżeli człowiek odrzuca sakramenty święte, nie przychodzi tutaj, by karmić się ciałem Chrystusa, jeżeli nie idzie do konfesjonału, by z Jezusem się pojednać w sakramencie spowiedzi świętej, jeżeli odrzuca Jezusową Ewangelię, bo ma swoją lepszą i chce żyć po swojemu, depcząc przy tym Boże przykazania, nie ma co liczyć na to, że wejdzie do nieba. Innej drogi poza Jezusem nie ma. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj mówi, ja jestem bramą. Kto przeze mnie przejdzie, w dzisiejszej Ewangelii to było, będzie zbawiony. Zobaczcie, to musi być bardzo ważna sprawa, te sakramenty, ta Jezusowa Ewangelia, bo Jezus od 2000 lat nieprzerwanie powołuje kapłanów. To jest dla Niego bardzo ważna sprawa. Ciągle przez 2000 lat powołuje tych, którzy stają przy ołtarzach na całym świecie, biorą w swoje ręce grzeszne, słabe ręce, ale ręce konsekrowane, zwykły biały opłatek, i przezywając Ducha Świętego sprawiają, że ten biały opłatek staje się Jezusowym ciałem. Jezus powołuje tych, którzy siadają w konfesjonałach. Choć sami słabi, grzeszni i nędzni, siadają w konfesjonałach, by wypowiadać słowa i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dzisiaj taka piękna niedziela rozpoczyna piękny tydzień, tydzień modlitwy o powołania. Bo moi drodzy, od paru lat mówi się w Krakowie, nie tylko w Krakowie, w Polsce i na świecie, to już w ogóle, o kryzysie powołań. I kiedy mówimy powołania, to pewnie nasze myśli kierują się w stronę seminariów czy nowicjatów. Ale Jan Paweł II mówił i po nim jeszcze wielu powtarzało, że przecież pierwszym seminarium jest rodzinny dom. Że to w rodzinnym domu, u boku mamy i taty, którzy są pierwszymi ojcami duchowymi i pierwszymi formatorami, w sercu młodego człowieka rodzi się ziarno powołania, kiełkuje. I kiedyś, być może macie takie doświadczenia, kiedyś jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy w jakiejś rodzinie, w rodzinie rodziło się powołanie, to ta rodzina była dumna, bo mówili, że to błogosławieństwo od Pana Boga. Nawet było takie powiedzenie, nie wiem, czy znacie, u mnie na Pomorzu często tak mówią: kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie pobodzie. To oczywiście nie o finansowe sprawy chodzi, ale bardziej właśnie o to błogosławieństwo. Dzisiaj już jest inaczej. Dzisiaj w wielu rodzinach, kiedy Pan Bóg doświadcza jakimś powołaniem chłopaka czy dziewczynę, to w wielu rodzinach jest, nazwijmy to delikatnie, szok. Tak się składa, że od kilku miesięcy dane mi jest towarzyszyć młodym ludziom, którzy rozeznają swoje powołanie, piszą listy, mailują, przyjeżdżają na rekolekcje. Niedawnie, jak kilka dni temu, rozmawiałem z pewną dziewczyną po studiach. Dziewczyna czuje w sercu głos powołania. Można by powiedzieć cudownie, pięknie, jest za co Panu Bogu dziękować. Ale wyobraźcie sobie, że kiedy powiedziała o tym powołaniu w domu, to ojciec postawił jej ultimatum. Albo my, albo siostry. Albo rodzina, albo zakon. No i teraz co takiej osobie poradzić? Pewnie, że można mówić: poczekaj, Pan Bóg pomoże, pobłogosławi, módl się. Tylko co ona w sercu czuje, to ona jedna wie. Kapłaństwo, moi drodzy, kiedyś cieszyło się wielkim autorytetem. Niestety coś się zmienia. Coś się zmienia i to zmienia się na gorsze. Powiem Wam taki przykład, nie po to, by się żalić, ale po to, by dać świadectwo prawdzie. Nie dalej jak w pierwszy piątek miesiąca szedłem, tak jak to zwykle w pierwsze piątki, do chorych, ubrany w białą komrze, na szyi stuła, na piersi bursa z Najświętszym Sakramentem. I stanąłem sobie tutaj na tych światłach przy naszym kościele. Akurat szedłem, wskoczyło mi czerwone, więc chcąc nie chcąc musiałem się zatrzymać. Puściłem kilka samochodów, nie wiem, 7, 8, nie liczyłem. I zobaczyłem, że gdzieś tam na końcu za tymi samochodami jedzie jeszcze jeden, ale jedzie bardzo, bardzo powoli. I kiedy podjechał bliżej, zatrzymał się przede mną, nie wiem, pół metra ode mnie, zatrzymał się na środku tych pasów, odkręcił szybkę i obrzucił mnie stekiem bardzo niecenzuralnych słów, by nie powiedzieć, że bluźnierstw. I pewnie rzucałby dalej tym mięsem przysłowiowym, gdyby nie to, że za nim już jechały kolejne auta i trąbiły, że ruch blokuje. On ruszył dalej. Kiedy ja się otrząsnąłem, bo powiem Wam, że byłem w małym szoku, to wziąłem tą bursę i po prostu mu pobłogosławiłem, bo cóż innego było robić. Pewnie gdyby zobaczył w lusterku, że mu błogosławię, to wróciłby jeszcze raz, by się wykrzyczeć. Niestety takich sytuacji nie brakuje. 3 maja we Włocławku przy klasztorze ojców franciszkanów, to sprawa głośna, w internecie można wyczytać, pobili diakona tylko dlatego, że wyprosił z terenu przykościelnego pijących tam młodych ludzi. Odezwał się i wylądował w szpitalu. Ja znam jeszcze kilka takich historii, takich opowiastek. To mówię o tym, żeby nie było, że to jakieś jednostkowe wybryki. Nie, moi drodzy. Nie, tak nie jest. To nie są jednostkowe sytuacje. Kiedyś papież Franciszek powiedział, że kapłani powinni się martwić, jeżeli nie byliby prześladowani. I powinni się cieszyć, jeżeli ktoś im czasem nawyrzuca. Dlaczego? Dlatego, że kapłan ma być świadkiem Jezusa. A Jezus powiedział: mnie prześladowali, i was będą prześladować. I można powiedzieć, że z tych wszystkich prześladowań, czy tutaj na Pasach, czy we Włocławku, czy gdziekolwiek indziej, ksiądz powinien się cieszyć. I pewnie po Bożemu powinien się cieszyć, ale tak po ludzku to niestety czasem zaczyna martwić. Dlatego, moi drodzy, potrzeba modlitwy. Potrzeba modlitwy o to, żeby młodzi ludzie naprawdę mieli odwagę wstępować w kapłańskie ślady. Trzeba odwagi. Potrzeba nam kapłaństwa, potrzeba nam młodych ludzi, żeby tabernakula w naszych kościołach nigdy nie były puste. Żeby ta lampka wieczna, która w ołtarzu się świeci nad tabernakulum, nigdy nie zgasła. Żeby nigdy nie zgasły te lampki na konfesjonałach. Żeby tutaj zawsze można było przyjść do tego i do każdego innego kościoła i można było spożyć ciało Chrystusa. Żeby kapłan miał komu powiedzieć: bierzcie i jedzcie. Żeby Jezusowa Ewangelia była stale głoszona. Jakże wielkiej potrzeba modlitwy. Jeżeli mówimy dzisiaj o kryzysie powołań do kapłaństwa, to najpierw trzeba powiedzieć o kryzysie rodziny. Najpierw trzeba powiedzieć o kryzysie ojcostwa i o wielu jeszcze innych kryzysach. One się ze sobą zazębiają. Potrzeba naprawdę wytrwałej modlitwy. Podzielę się z wami jeszcze takim jednym doświadczeniem. Akurat ostatnie kilkanaście miesięcy, 13, 14 prawie, posługiwałem, jest coś takiego w Polsce, funkcjonuje jak kapłański telefon zaufania, w internecie znany jako pogotowie duchowe. Polega to na tym, że blisko 50 księży z całej Polski, akurat od kilku tygodni również ojciec Grzegorz, czeka przez całą wyznaczoną przez siebie dobę na telefony od różnych ludzi. A dzwonią naprawdę bardzo różne osoby. 24 godziny pod telefonem. Powiem wam, że kiedy zaczynałem kilkanaście miesięcy ten dyżur w tym kapłańskim telefonie zaufania, to bardzo szybko przekonałem się, że kapłan rzeczywiście jest potrzebny i to nie tylko do sprawowania sakramentów. Wiecie, jak wiele ludzi jest pogubionych przez życie, poranionych i jak wiele ludzi ma potrzebę zwykłego wygadania się. Ja czasem robiłem po prostu za mikrofon, kiedy o drugiej, trzeciej, czwartej w nocy dzwonił telefon. Wstawałem z łóżka, żeby nie zasnąć ze słuchawką przy uchu. Chodziłem po pokoju, często nic nie mówiłem, tylko po prostu słuchałem. Pół godziny, godzinę, półtorej godziny. I takich ludzi, moi drodzy, którzy potrzebują czasem właśnie tego, by być wysłuchanym. Takich ludzi, którzy potrzebują czasem tylko błogosławieństwa, czasem modlitwy, czasem dobrego słowa, a czasem jakiejś rady, bo sobie w życiu nie radzą. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo. I ja przez tą posługę w tym pogotowiu duchowym lepiej zrozumiałem słowa Jana Pawła II. On powiedział, że po to ksiądz jest sam, żeby inni ludzie sami nie byli. I dlatego z tego miejsca chcę wam też dzisiaj podziękować. Mówimy o tym kapłaństwie, o kapłanach. Ja wam dziękuję w imieniu moim i moich współbraci i wszystkich kapłanów, za których się modlicie. Ja jestem głęboko przekonany, że wielu rzeczy, wielu spraw w kapłaństwie i w życiu duszpasterskim w tej parafii nie udałoby mi się zrobić, gdyby nie cicha modlitwa wielu spośród was. Za tę modlitwę dziękuję i jednocześnie zachęcam was do gorącej modlitwy o nowe powołania. Parafia liczy plus minus 11 tysięcy. No niestety nie możemy się wieloma powołaniami pochwalić. Jednego mamy kleryka u misjonarzy na Stradomiu, kleryka Marka, którego też omadlajcie, ale może tak zachłannie to zabrzmi, przydałoby się więcej. Taka parafia, takie piękne rodziny, tylu młodych ludzi. Czy to jest tak, że Pan Jezus przestał powoływać? Nie. Powołuje dalej, tylko może my przestaliśmy go słuchać? Albo może mamy w tym świecie tyle różnych możliwości i alternatyw, że taka czarna sutanna jest mało atrakcyjna? Tym bardziej waszej modlitwy potrzeba i o tę modlitwę was prosimy. Amen.